Salon artystyczny.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie i przypominamy, że 19 grudnia 1915 roku w Paryżu przyszła na świat osoba, która później pod pseudonimem Piaf imię zachowała Edith, zrobiła światową karierę. Jest wiecznie żywa, tak można powiedzieć. Setna rocznica urodzin.
Dokładnie. Urodziła się podobno na chodniku w Belleville.
A to podobno takie, w szpitalu też tak
było. Różne są wersje. My nie będziemy tłumaczyć, czy na chodniku, czy w szpitalu i jakie były jej koleje losu, ponieważ mamy tutaj gości, którzy tak
to
samo jak
powiem,
i my.
Dobrze?
A chciałem powiedzieć, że pokochali.
To już później dołożę.
No.
Bo ja chciałam ogłosić i przypomnieć, że 30 września 2005 roku z kolei w Gdyni, w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza, odbyła się premiera spektaklu muzycznego, chyba tak to trzeba powiedzieć, Piaf, w reżyserii Jana Szurmieja. Dorota Lulka, witamy serdecznie, kłaniamy
Witam
się nisko.
Serdecznie.
I potem rok później, no bo to nagrody to się daje rok później zawsze. To była Nagroda Marszałka, to był Galion Gdyński i to był też Sztorm Roku. Czyli wszystko w ogóle skoszone.
Tak, jeszcze były
role.
Inne nagrody,
na pewno,
bardzo miłe.
A to są takie...
Tak, to są te główne.
Te główne, tak? No i witamy serdecznie pana Pawła Nowaka.
Dzień dobry.
Muzyk akordeonista. Właściwie, jeśli mówimy o Piaf, to wystarczy, prawda? Bo
tak.
Miłość jest tam, gdzie muzyka i życie jest tam, gdzie muzyka. Jedna z moich ulubionych piosenek. No i mamy też w pana aranżacji, z pana udziałem płytę. I zresztą występujecie razem chyba, prawda? Cały czas. A w każdym razie
od
zdarzało
2008
się.
Roku. Właśnie szybko policzyłem.
Piaf nas połączyła i sprawiła, że poczuliśmy się dobrze we własnym towarzystwie, polubiliśmy wzajemnie i cenimy, mam nadzieję, swoją pracę i dlatego no, już powstaje chyba trzeci projekt wspólny.
A ja to zacznę z innej strony teraz, bo tak, są aktorzy, aktorki, którzy muszą śpiewać, ponieważ taki jest wymóg tego zawodu, że czasami trzeba wyjść na scenę, bo jest piosenka do zaśpiewania w spektaklu, która jest integralną częścią dramatu, który się tam dzieje. Natomiast są takie aktorki i tacy aktorzy, i takie aktorki jak Dorota, które śpiewają po prostu, bo to jest ich pasją. Ja tak przynajmniej to odbieram. Poza tym, że ona wychodzi na scenę i gra i mówi tekst, to ona jednocześnie jest śpiewem. Bo Dorota jest śpiewem. Ja pierwszy raz Dorotę usłyszałem w piosence Eurydyki. To było... Tam.
Ojej. No niedawno przecież młodzi.
No
jesteś.
Właśnie, ale tak. To było... powiedziałem, bo przed Piaf jeszcze, nie? No. I jakoś tak później... Nie chcę mówić, ile ja razy na Piaf byłem, bo to po prostu powiedzą, że jakiś...
To jest maniactwo.
Zboczeniec teatralny, czy coś takiego. Ale byłem kilkanaście razy, więc dlaczego ja byłem? Ponieważ cały czas mam wrażenie... Tak jak te dwie panie, które wychodziły ze spektaklu i usłyszały głos oryginalny Piaf i zobaczyły jej zdjęcie po spektaklu Doroty i powiedziały, a propos Doroty, zobacz, to ona i po francusku śpiewa. Ja po prostu uwielbiam patrzeć na ten spektakl w prosty wręcz sposób skonstruowany, z minimalną scenografią, ale z ogromną pasją ludzi. Ja nazwałem to, przepraszam kolegów i koleżanki z Miejskiego, nazwałem to monodramem muzycznym z rolami usługowymi. To jest takie moje określenie, bo generalnie gdzieś to w taki sposób wygląda, że te postaci, które się pojawiają, są wyłącznie uzupełnieniem tego, co wnosi ze sobą Dorota jako Piaf. A, i tu jeszcze Jagodę musimy pozdrowić, Pikiewicz, bo po prostu jej
serdecznie.
Charakteryzacja to jest majstersztyk. To jest dla mnie Oscar charakteryzacji.
Tak, tak, serdecznie kłaniam się Jagódce i dziękuję za wszystko, co wyczynia z moją twarzą. Bo
I z głową.
Z głową też.
No ta rola Doroty to jest prawdziwy heroizm na scenie, jeśli mogę tak mówić. Dorota była na spektaklu pewnie ze 150 razy, jeśli nie więcej, a pewnie razem, może nie w spektaklu, ale bardziej w spektaklu muzycznym, to byliśmy już chyba ze 200 razy, jak tak ostatnio liczyłem. Ale chciałem powiedzieć o tym, że no te 3 godziny na scenie to jest naprawdę wielka, wielka sztuka. Myślę, że nie każdy aktor, nie każda aktorka może sobie pozwolić na coś takiego, bo to trzeba mieć nie tylko doskonały warsztat, ale też no, siłę fizyczną, bo to nie jest taka sobie rola delikatna, takiej panienki, prawda, motylka, by się chciał powiedzieć, czy chociażby faktycznie tego wróbelka. Tak naprawdę to jest tak ciężki gabaryt roli. Przyznam się, że jak byłem pierwszy raz na tej sztuce, to ja wyszedłem usatysfakcjonowany i zmęczony, bo tam są takie emocje. Od początku, jak się ten spektakl zaczyna, tam są emocje i Dorota cały czas te emocje pięknie gra.
Ale widzom jest cały czas mało i kończy spektakl i musi bisować, bo
ja nie mówię, że
są
jej, że,
nie,
że
bo
mi się to znudziło.
O tych 3 godzinach, te 3 godziny tak. To mijają tak szybko i tak intensywnie, że nikt by nie powiedział, że to są 3 godziny.
Ja tu chciałem podkreślić to, jak bardzo jest to trudna rola.
Bardzo,
jak trzeba dużo pracy
tak.
w nią włożyć. I jeszcze przypominam sobie taką sytuację, jak poznaliśmy się z Dorotą właśnie w 2008 roku. Wtedy ten spektakl leciał, jeśli można tak powiedzieć, w teatrze, no, wielokrotnie. Nie było to tak jak teraz, że raz na pół roku, tylko on się bardzo często pojawiał. Pamiętam, że Dorota nawet w życiu codziennym momentami zachowywała się jak Piaf. Tak mocno ta rola gdzieś w Dorocie była. Pamiętam, że potem jakieś filmy o Piaf oglądałem. Mówię do swojej żony, Magda, patrz, no, to przecież Dorota.
Także... To jest syndrom Jacka Woszczerowicza. Po prostu ona jest aktorką totalną. Jeżeli wciela się w rolę, to musi z tą rolą przyjść do teatru. To nie ma tak, że ona po prostu przyjdzie sobie, ucharakteryzuje się, wyjdzie na scenę i jest. To się, myślę, przeżywa i myśli się o tym, o kroku, o geście, o grymasie twarzy, o tych emocjach, które towarzyszyły kobiecie 1,47 m, drobniutkiej, zmęczonej życiem, morfiną, proszkami uśmierzającymi ból, artretyzmem.
Mężczyznami.
Mężczyznami, wszystkim, alkoholem, wszystkim. I kobiecie, która, powiedzmy sobie, no nie dożyła 48 roku życia, bo ona zmarła w październiku, a do urodzin jeszcze jej trochę brakowało. Natomiast to, co ona przeżyła, właściwie to jest tak, to słynne zdanie na cały świat, że ona każdą piosenkę śpiewała tak, jakby śpiewała ostatni raz. I każdy dzień żyła tak, jakby to był jej ostatni dzień w życiu. I to się widzi u Doroty na scenie. No,
i do tego ja właśnie zmierzałem.
Gdyby ona tak hiper uczciwie nie podchodziła, znaczy to nawet trudno powiedzieć do zawodu, czy do swojego powołania, to ja miałabym, wydaje mi się, zadanie prostsze, ale ona jest tak niedościgłym wzorem, że no nie mam wyboru, ja się muszę starać. Co prawda, tak jak Pawełek powiedział, to jest bardzo ciężka fizyczna praca dla mnie. Natomiast no nie mogę odpuścić, bo reprezentuję kogoś, czy opowiadam ludziom o kimś, kto nie jest jakimś mitem albo wymysłem, czy postacią fikcyjną. Nie chciałabym deprecjonować jej legendy, nie chciałabym jej zaszkodzić w wizerunku. Wiele się ukazało książek różnych, wiadomo, no, po śmierci każdy chce się ogrzać w blasku sławy, wypisujących przeróżne rzeczy, nierzadko moim zdaniem krzywdzące Edith Piaf. I dlatego bardzo trzeba delikatnie i ostrożnie podchodzić do tego tematu, żeby no nie profanować legendy wielkiej artystki.
No była świętością dla Francuzów i to nie z tego powodu, że po prostu popełniała jakieś błędy, tylko dlatego, że ona wszystko żarliwie robiła. Te jej piosenki, pieśni, jej pojawienie się na scenie w ogóle, to było wydarzenie za każdym razem. To na koncerty przyjeżdżały gwiazdy z całego świata, żeby jej posłuchać.
Tak.
Marlena Dietrich, Paul Newman i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tak,
to
do
po
Olimpii,
prostu były,
tam,
do Olimpii.
Tak.
To były tłumy ludzi, którzy przyjeżdżali posłuchać Piaf. No a pod dom jej w czasie pogrzebu na cmentarzu ponad 40 tysięcy ludzi. To w ogóle tam jakieś dantejskie sceny działy. Ludzie groby tratowali, żeby być jak najbliżej grobu. Także...
No to wiemy z całą pewnością. Natomiast jeżeli idzie o życiorys Piaf, to ona sama nie ułatwiła zadania swoim biografom, zostawiając parę wersji swojego życiorysu. To też, jest jakiś rys charakteru tej kobiety, która, przypuszczam, miała dosyć duże poczucie humoru, ale też chciała kształtować, bo myślę, że była nieco apodyktyczna. Chciała swój wizerunek kształtować tak, jak to jej odpowiadało. I ale dlatego...
Jej ostatni mąż, o wiele młodszy, bo 20 tam kilka lat chyba Teo, tak?
No młodszy. Tak.
On też jak gdyby zafałszował jej śmierć, bo ona zmarła nie w Paryżu. Oni ją przywieźli do Paryża i dopiero ogłosili, że w Paryżu zmarła, że doktor tam podpisał...
Mało tego, to fałszerstwo wydało się całkiem niedawno, wyszło na jaw i w wielu encyklopediach jest miejsce śmierci Paryż. Tak. Jeszcze w tych starszych.
No, po prostu przewieźli w samochodzie na tylnym siedzeniu, ułożyli w sypialni w Paryżu.
Tak, to było niedopuszczalne wtedy.
Poinformowali, że zmarła w Paryżu.
Tak, warto mieć przyjaciół, prawda? Którzy... Znaczy, ona też się przyjaźniła ze swoimi muzykami. Bardzo do czego tutaj zmierzam? Właśnie zmierzam tutaj do osoby Pawła Nowaka, który mi otworzył zupełnie oczy na charakter piosenek Piaf, bo my mamy w teatrze podkład, do którego ja śpiewam. I ten podkład jest stały i niezmienny, no bo trudno wymagać od taśmy, żeby podążała za jakąś ulotną chwilą, kiedy ja bym zechciała to inaczej zinterpretować. Taśma pozostaje taśmą i jest niewzruszona. Natomiast kontakt z Pawłem i jego formacjami muzycznymi dało mi to, że dał mi możliwość spoglądania na te piosenki z różnych stron. Bo Paweł jest, no jest wirtuozem, jest wspaniałym muzykiem i on tyle proponuje, grając na akordeonie do tych piosenek, że moja interpretacja też się zmienia. I to jest takie przeżycie, którego ja wcześniej nie doświadczyłam, mając do czynienia z podkładami, które w teatrze są stosowane głównie z różnych względów. Także bardzo tutaj chciałam z tego miejsca Pawłowi podziękować za
żeśmy
to, że...
sobie posłodzili.
To... Ale to pewnie w obie strony też działa, no, prawda? Że...
Wydawało mi się, że to, co powiedziałem na początku, było tego najlepszym dowodem. A ponieważ nie lubię, jak ktoś o mnie mówi, to ja powiem, że to nie jest tylko tak, że jest nasz duet, ale jeszcze jest ta baza, ten dół, ten podkład, czyli kontrabas. Zaczynaliśmy z Darkiem Gutomskim, potem przez jakiś czas graliśmy z Tomkiem Wiczyńskim, a teraz już chyba najdłużej gramy z Maćkiem
Sadowskim, tak. Którego bardzo pozdrawiamy z tego miejsca.
I co ważne, że ten nasz projekt, który się nazywa Piaf po polsku, bo tutaj już nie mówimy o spektaklu, bo ja czy Maciek, no nie gramy w tym spektaklu, nad czym wielokrotnie ubolewaliśmy, bo myślę, że pewnie jakiś element żywych instrumentów by się tam przydał. No w każdym razie nasz projekt cały czas żyje, bo to są liczne koncerty. Pierwsza płyta i druga w przygotowaniu i cały czas to zmieniający się repertuar. Dokładamy kolejne utwory. Najbliższy koncert, który gramy w Trójmieście, jeśli możemy zapowiedzieć, będzie w Sylwestra. Godzina 18:30 w sali Notu, czyli taki, można powiedzieć, koncert nadzwyczajny. Bo
przedsylwestrowy
gdzieś...
troszkę.
Tak. Bo gdzieś tam jednak jeszcze w okolicach tych setnych urodzin Piaf. No ale my też szykujemy coś specjalnego, bo jakieś kolejne utwory, których my jeszcze w repertuarze nie mieliśmy, a których Piaf miała kilkaset.
Piaf miała bardzo bogaty repertuar. Ja nie wiem, czy ktokolwiek ze współczesnych wykonawców, no może poza Marylą Rodowicz, która jest twórcza nieustannie i ma bardzo duży dorobek, że ma równie... może się poszczycić tyloma utworami, które wykonywała. Jednakowoż z jakichś względów tłumaczone są ciągle te same utwory. To też bardzo było mi miło, jak udało mi się namówić Jerzego Bielunasa, być może znanego państwu, do napisania kilku tekstów do nieco może mniej znanych utworów Piaf, albo może źle mówię, nie mniej znanych. One były kiedyś bardzo znane, tylko mniej znanych tutaj w Polsce. Może właśnie dlatego, że nie były tłumaczone. nieustannie tłumaczy się Padam czy Milorda i tam tych tłumaczeń jest sporo. A nie ma tłumaczeń na przykład takiego utworu jak Bal na ulicy czy Nie liczy się. To są polskie tytuły, które tutaj w tej chwili, ponieważ nie ośmielam się przytoczyć oryginałów, które dla nas Jerzy Bielonas przetłumaczył i mamy nadzieję zawrzeć te utwory na naszej drugiej płycie, ponieważ mogę się pochwalić?
Tak, tak, oczywiście. Chwalimy się.
Wydaliśmy płytę Piaw po polsku i sukces tej płyty nas zupełnie zaskoczył, bo płyta nie jest na głównych miejscach eksponowana w Empiku. My ją propagujemy na koncertach, można ją kupić przez internet. A sprzedaliśmy już ile tych płyt?
Myślę, że
mielibyśmy już chyba
ze dwie złote płyty.
O, a nawet z dwie złote, jak na taki, mamy też inną kategorię, to nie jest muzyka taka bardzo, ta najbardziej popularna.
No jest, przepraszam, ale sprzedawanie na koncertach się nie liczy, więc do tego, aby dostać złotą płytę.
No tak.
Aha.
No, tak,
no ale tak czy owak, tych płyt było dużo i to nas właśnie skłoniło do tego, żeby może nagrać drugą płytę z utworami, które się nie zmieściły na tej pierwszej, a które prezentujemy na koncertach.
Czy tak jak też Paweł, są znane.
Też są znane bardzo.
A może to jest tak z tymi utworami, że wtedy w Polsce, kiedy była popularyzowana, były tak naprawdę chyba tylko dwie płyty Piaw. Po prostu taka mniejsza, taka winylowa i taka
a
większa.
To być może,
i
to jest może
to był zestaw pomysł, piosenek. Ja pamiętam z dzieciństwa, że pojawił się na singielku Obladi Oblada Beatlesów i to było puszczane cały
wszystko
czas.
Wszystko o Beatlesach, tak, co wiedzieliśmy.
No to to, nie. No, a i tak samo z Piaw był ten zestaw piosenek sztandarowy, jak się mówi, o których mówisz ty, że tak, one były osłuchane, wręcz zasłuchane na śmierć, tak? Mhm.
To może być powód. Masz rację, tak?
A inne piosenki
też są takie piosenki jak Milord chociażby, które się doskonale nadają do brania udziału w konkursach na interpretację aktorską,
tak,
prawda?
O, tak.
Z fabułą, z czymś takim. Mm-hmm. I są takie właśnie też przeboje. Na przykład moja ulubiona z tej płyty to jest piosenka Żana Żebraka. Chyba ze względu na chór.
Tak, w chórku gościnnie wzięli udział koledzy, których trzeba było dowlec do studia za włosy, bo nie chcieli.
Nie chcieli śpiewać?
Znaczy, bo to jest tak, jak ty mówiłeś na początku, Andrzejku, że są aktorzy, którzy śpiewają z chęcią mniejszą lub większą, a są też tacy, którzy jak mają do zaśpiewania, bo jest taka potrzeba, jakiś jeden utwór w spektaklu, to się zapierają i robią wszystko, żeby tego nie robić.
Ale zaśpiewać trzeba. Wiem to po sobie.
No, trzeba, no. Czasem trzeba.
Cóż, ja nie jestem aktorem, ale też bardzo nie lubię śpiewania.
Oj, Paweł, bardzo
o czym doskonale
lubię.
Przekonali się i wykładowcy w średniej szkole muzycznej i na studiach. Serdecznie pozdrawiam.
Ale udało mi się nakłonić kontrabasistę, o którym tutaj mówiliśmy, Maćka Sadowskiego, do zaśpiewania. Ale nie w Piaw, tylko bo tak obmyślamy sobie kolejny nasz projekt, który pod nikomu nie mówiącą nic nazwą, w czasie deszczu dzieci się nudzą. I w tym to projekcie będzie śpiewał Maciek Sadowski. Duet ze mną.
Także kontrabasista.
Kontrabasista.
Śpiewający.
Tak. Udało mi się go namówić i to będzie w ogóle tam. W tym...
A jaka piosenka?
No jak to jaka? Przeklnę cię. Będzie mnie przeklinał Maciek. Będą też panowie młodsi, czyli Paweł i Maciek będą brali udział również czytając ogłoszenia albo różne listy, które będę im słała. A wspierał nas będzie z radia, które będziemy mieli, lub też tuby gramofonu. Będzie wspierał nas Piotr Michalski, nagrany. Mhm. Także ja telefonując lub też rzucając inwektywy po to tylko, żeby móc mu zaśpiewać Szuja. Więc to będzie taki program, który będzie nie tylko złożony z piosenek, ale który będzie miał jakąś tam fabułkę i będzie ma taką ambicję przedstawiania również scenek z kabaretu starszych panów, bo o tym się zapomina, że to były bardzo przyjemne, żartobliwe, w takim wysokim, pięknie pojętym humorem eleganckim prezentowane teksty. A nie...
To była Wełna Setka i Atłas.
Chyba tak. Mm-hmm. To jest to.
Mi się przypomina piosenka Jaka ściana ta cienka, która ma swoją fabułę. Oczywiście można ją pokazać albo powiedzieć z gwoździkiem.
A tam trzeba,
jest tak urocza.
Ale trzeba by stripteaserkę jeszcze zatrudnić.
W radiu nie.
Może z Wrocławia. O, nie głośno o tym.
I w dwóch wersjach ta piosenka.
Tak, tak. Właśnie jest wersja radiowa, taka, która
to w trzech w takim razie, bo jest jeszcze wersja Marka Konrada w kabarecie jeszcze starszych panów. Po latach.
Tak, tak.
Premiera w marcu, prawda? Tak się zanosi.
Zanosi nam się na premierę w marcu.
Czyli już po Gołoledzie.
Tak, to będzie w okolicach pierwszego dnia wiosny. Mówi się o 20 marca, niedzieli, w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Także tam będziemy przedstawiać po raz pierwszy program W czasie deszczu dzieci się nudzą, a też wiem, że życzliwość Krzysztofa Babickiego sprawiła, że również na scenie letniej będziemy
to piękne
parokrotnie.
Miejsce.
No więc jak jeszcze będziemy, to na pewno będziemy.
Może
się
nie
spotkamy
będzie deszczu
przed
wtedy.
Premierą.
A tam jest też ta mała scenka zadaszona
tak,
troszkę.
I... Tak, że mamy alternatywę. Nie jesteśmy bardzo rozbudowani dekoracyjnie. Raczej w rekwizyty poszliśmy w tym razem.
To już do lata żeśmy doszli. A tymczasem chyba jednak trzeba wspomnieć, że ten 150. spektakl Piaf to będzie w styczniu.
Będzie w styczniu. Gramy w styczniu 3 spektakle w Piaf. Ale wstyd się przyznać, ja nie wiem, który jest 150. z tych trzech.
Tutaj ten środkowy wychodzi.
Czyli
bo
w sobotę.
15, 16, 17, piątek, sobota, niedziela i przy sobotnim jest tutaj czerwona notatka,
o, że proszę,
150.
To się dowiedziałam.
Biorąc pod uwagę,
się zaproszeni.
Biorąc pod uwagę życiorys Piaf, to nie szkodziłoby, gdyby to było trochę zafałszowane dzień w ten czy dzień.
No właśnie.
Żeby 19,
żeby
tak?
być wierny tej niewierności faktom.
Tak, to jest po prostu... Takie było jej życie i to jest wszystko dopuszczalne.
No ale jest to fenomen, że spektakl w polskim teatrze, prawda, przez tak długi czas jest grany i taka ilość.
To nawet nie chodzi o to 150, tylko chodzi o te lata, bo on jednak jest grany od 10 lat, tak?
Tak, 10 lat właśnie, gramy ten spektakl.
O to chodzi, że to 10 lat, bo oczywiście no, na początku był pewnie intensywnie eksploatowany. I kiedy ja miałem to szczęście, że mogłem sobie prawda, co drugi czy tam co trzeci tydzień przyjść i obejrzeć po raz kolejny nasty i tak dalej. A w tej chwili no, rzadziej, ale ważne jest w ogóle to, że on jest w repertuarze.
Tak, to jest bardzo ważne, bo kolejne, zauważcie państwo, dwukrotnie się już zmieniła dyrekcja od tego czasu.
I obsada częściowo.
I obsada również. Koledzy się wykruszają, a spektakl ciągle trwa. Żaden z dyrektorów, ani dyrektor Wilkist, czy dyrektor Krzysztof Babicki, nie zdejmują spektaklu. Uważają, że warto jest zachować go w repertuarze.
On się stał chyba taką wręcz ikoną tego teatru, prawda? Jeśli,
tak. No,
ja mogę o tym powiedzieć, prawda? Że tak to odbieram, że ludzie cały czas na to przychodzą. Nie tylko dlatego, że słyszą tam piosenki, które być może znają, nie tylko dlatego, że one są świetnie wykonane, ale pewnie też dlatego, że ten spektakl ma mnóstwo wątków, które chcemy się czasem bardziej zagłębić, prawda? Za pierwszym razem może nie jesteśmy w stanie zwrócić na nie uwagi, więc ja wróżę jeszcze wiele lat Dorocie w tej roli i temu spektaklowi.
No bo to... Za radę właśnie, bo 10 lat już pokazało, że to jest chyba samotność długodystansowca tutaj.
Troszkę tak, znaczy...
Podpisała Cyrograf 10 lat temu i nie ma wyjścia w tej chwili, to...
Wiecie, to tylko mój mąż wie, co się dzieje, jak się zbliża granie Piaf.
No nie tylko, bo znaczy na pewno nie w takim stopniu, ale...
Ale Pawełek też. Ja po prostu leżę, nie odbieram telefonów, nie zajmuję się niczym. Dom po prostu się wali w tym czasie, nie ma sprzątania, gotowania, żadnych innych rzeczy. I staram się maksymalnie wypocząć. Tylko po to, żeby mieć siły, bo ten spektakl wymaga siły.
Nie będę cię tłumaczył, ale Piaf miała cały dwór, całą świtę, która jej pomagała w przygotowaniu.
Bo może warto by było coś takiego przenieść na ten grunt nasz.
Wiedziałem, że tak powiem.
Pomysł
no i miała
jest
też
niezły.
Kilkadziesiąt lat życia, prawda?
Tak,
a tutaj
ja
mamy
na kredyt.
Trzy godziny, nie o to chodzi. Tu mamy 30 lat, przepraszam, 3 godziny na to, żeby pokazać całość życia, więc same te najważniejsze wątki.
No tak, trzeba kondensować.
No jest to spektakl prawda. W jakimś sensie trochę dokumentalny, bo te sceny są krótkie, one są przecież wyciągnięte z życiorysu Piaf i faktycznie, tak jak powiedziałeś, że po którymś obejrzeniu, po raz kolejny, dopiero się łapie pewne rzeczy, bo za pierwszym razem to się ogląda z pasją, po prostu tak przeleciało. I tego może to pominąłem, tego nie założyłem. Wszystko usłyszałem, a może nie wszystko usłyszałem. I dopiero za którymś razem ja miałem komfort, nie wiem, po 10 chyba, po 11, że siedziałem już spokojnie i właściwie wiedziałem co po czym i się, przepraszam bardzo, delektowałem tym, że ja już wiem, co za chwilę się stanie na scenie, co zaśpiewa Dorota. To jest czysta przyjemność, proszę państwa, naprawdę.
I ciągle ludzie chcą oglądać te Piaf. Mało tego, ciągle jest jeszcze taka potrzeba, żeby o niej mówić i ją przedstawiać. Czy wiecie państwo, że niedawno otrzymałam list od mojej koleżanki, która prowadzi zajęcia z osobami niewidomymi, że jedna z jej podopiecznych chciałaby zrobić monodram na temat Piaf. Właściwie nie chciałaby śpiewać, nie tyle śpiewać, ile opowiedzieć o jej życiu, ale nie może zdobyć tego tekstu. Pam Gems, no to ja tam wysłałam, żeby życząc miłej lektury i mając nadzieję, że z tego powstanie bardzo ładne.
Dziewczynka?
Tak, tak.
A trzeba dodać, że Piaf od 2 do 7 roku życia nie widziała.
Straciła Ale to wzrok. Podobno nieprawda. Podobno no. Ona tylko tak opowiadała, miała wyłącznie kilkudniowe lekkie infekcje.
Nie wiem, tak jest tak. Napisane. Tak.
Ale swoją drogą, jeśli nawet nieprawda, to skąd i po co jej ten pomysł, prawda? Że jako dziecko była niewidoma.
Z drugiej strony, ja z kolei czytałam, to jest inna wersja życiorysu Piaf, to ciągle jesteśmy przy tej konfabulacji, którą zostawiła po sobie. Ja czytałam, że ona wtedy mieszkała w domu swojej babki.
Czyli publicznym.
Tak.
Był to dom publiczny. I była oczkiem w głowie wszystkich tych nieszczęśliwych istot, które tam pracowały, co też widzieliśmy na filmie. I one zauważyły, że ona się potyka i wchodzi na meble. I mnie szczególnie odpowiada taki obrazek, o którym czytałam, że wszystkie te panie lekkich obyczajów udały się na pielgrzymkę, którą ofiarowały właśnie za zdrowie, za oczy małej Edith, która była ich ukochaną tam dziewczynką w tym domu. I właśnie w stawiennictwu tej Teresy od Dzieciątka Jezus, do której się one udały, ona przypisywała swoje uzdrowienie. Zresztą napisała nawet modlitwę własnoręcznie do tej Teresy i całe życie się do niej modliła, więc być może nie była to aż taka konfabulacja z tym wzrokiem, być może faktycznie to biedne dziecko jakoś tam zaniemogło i nie widziało przez dłuższy czas. Bo myślę, że tylko takie wydarzenia pozostawiają traumę na dłużej, a ona jednak do końca życia była, ogłosiła to i była wierna, bo miała, jak wiadomo, moralność własną, do której podchodziła elastycznie, ale wierna była ciągle tej Teresce.
Mnie teraz, jak sobie przypominałam troszeczkę tam jej życiorys, ale też i pochodzenie, zaskoczyło to, że oprócz tej jednej babki, która była właścicielką domu publicznego, właściwie cała reszta rodziny po obu stronach, do dziadków, pradziadków, to byli artyści, najczęściej cyrkowcy.
Tak.
Prawda? Jakieś dziedziczenie tutaj chyba wchodzi w grę, prawda?
Matka Ona była artystką. Śpiewaczką uliczną. Tak. I zdaje się, że miała dobry głos, natomiast ojciec był akrobatą i widząc, że mała Edith no, ma giętki kręgosłup, pierwsze występy zaproponował jej wspólna, czy to jest taka była propozycja nie do odrzucenia raczej, na ulicy. I ona również tam czyniła jakieś szpagaty, bo to był inny wymiar cyrku. I potem zbierała pieniądze. Dosyć szybko się ojciec zorientował, że ona więcej pieniędzy zbiera nie wtedy, kiedy pokazuje te wszystkie figury, czy nie wtedy, kiedy on sam prezentuje się akrobatycznie, tylko wtedy, kiedy on z pijaną niemocą zdjęty przestał wykonywać to i ona zaczęła śpiewać tak z rozpaczy, żeby jakoś to widowisko ich uratować i wtedy zebrała najwięcej funduszy.
Czy nie jest nawiązaniem do tego faktu z jej życia piosenka z jej repertuaru Brawo dla klauna?
No chyba ona zawsze zachowała takie ciepłe uczucia do artystów cyrkowych, tak.
Tak, tylko to był inny cyrk, jak powiedziałeś, bo to były przedstawienia uliczne, nie wymagające namiotu, zadaszenia, sali.
Tak,
to
tak,
po prostu
tak.
Było na jarmarkach, czy wręcz
to
na ulicy
akrobacje,
wychodzili.
Tak, takie najprostsze być może. Znaczy najprostsze dla mnie to jest w ogóle nieosiągalne, żeby...
No ale w tym też jest właśnie cała ta gorycz i odwaga tego zawodu, prawda? Wyjść w ludzi, robić rzeczy niebezpieczne, co dzień, w każdej chwili.
To jest wszystko od lat ustalone, od dziesiątek, setek lat. To najłatwiej zauważyć na festiwalu w Edynburgu, gdzie jest mnóstwo grup ulicznych, trup takich, które mają po prostu przygotowany jeden numer i 20 minut na występ i przez te 20 minut tak naprawdę podprowadzają, podgrzewają publiczność, żeby wykonać żonglowanie pięcioma ostrymi nożami, na przykład na sam koniec. To jest ten finał. Natomiast wcześniej robią takie... Na tym to polegało. Dlatego te programy szybko się zmieniały, powstawały nowe i te
ginęli
trupy,
ludzie, tak, chcesz tak, przez to tak, powiedzieć, przez
znaczy,
te ostre
może
noże.
Nie ginęli ludzie przez te ostre noże, ale bardzo szybko się zatracali w tych zarobionych pieniądzach, później przelanych w różne tam.
Ja rozumiem, że temu tak towarzyszy dalej, silny stres. Ja osobiście bym nie
stresowy
chciała
występ,
taką...
ale i stresobyt przede wszystkim, tak, nie? Bo to nie wiadomo, czy ludzie ci powiedzą spadaj, czy dadzą ci funta szylinga, czy coś tam takiego.
Tak, 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 tak.
Czy butelkę wina, bo to najłatwiej i wtedy, prawda, ma piaf nie je nic, bo wina nie je.
I nie rośnie.
Nie rośnie, no.
Nie, w sumie nie wiadomo, czy nie rosła, czy po prostu tak.
Ona nie rosła dlatego, że emocjonalnie śpiewała. Ona rosła w śpiewie.
Pięknie powiedziałeś.
Dziękuję.
Ciągle pani czegoś szuka, coś czyta? Dowiaduje się o niej? Czy to już jest taki obraz, który jest?
Ciągle szukam i czytam, ponieważ nie chce mi się do końca wierzyć, że to, co prezentujemy, czyli wersja Pam Games, jest wersją skończoną i zamkniętą. Sama się o tym przekonałam parokrotnie, przyłapując pisarkę na błędach. Ale nie dlatego też czytam, dlatego że podczas naszego koncertu Piaf po polsku, no ja prowadzę ten koncert i zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy przychodzą po kilka razy. I w takim układzie, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mówić to samo. A czasem mówię, o właśnie opowiadam o Piaf, czasem o nas opowiadam. Znaczy Paweł wybawia mnie z tej... z jakiejkolwiek sztampy, czy ponieważ informuje na ogół przed akordeonistą, informuje publiczność o stanie posiadania akordeonów przez Pawła. Paweł jest kolekcjonerem znanym w całej Polsce. I tutaj ta zgadywanka zawsze przynosi mi dużo radości. Myślę, że publiczności również. Jak pytam, ile akordeonów może mieć normalny muzyk, to tu już Maciek Sadowski zazwyczaj mówi zero, żadnego, bo on jest przecież kontrabasistą. Ale publiczność mówi, że 20, 30 i słysząc liczbę 300, no widzę sporą konsternację i zaskoczenie. No,
najczęściej komentujesz to, że nie ma ludzi bez wad.
a potem się okazało, że te 300 akordeonów to też jest pomyłka, bo ostatnio Paweł katalogował i się okazało, że kilka nie jest ujętych egzemplarzy.
To prawda. No, niemniej akordeon instrumentem bardzo potrzebnym jest do grania właśnie muzyki Piaf. Wydaje mi się, że chyba nie ma żadnego innego instrumentu, który jest w stanie tak oddać ten klimat.
Tak,
no bo nawet kiedy gramy piosenkę, już polski tytuł podamy, niczego nie żałuję, prawda, czy nic a nic, to ten akordeon z powodzeniem może naśladować te instrumenty dęte, które gdzieś tam w oryginale zostały nagrane. No a w akordeoniście padamy,
no to
niebo
już,
nad Paryżem, no to
jest przepych.
Musi być akordeon, bo inaczej to nie ma tego charakteru. Ja słyszałem już różne wykonania piosenek Piaf z innymi instrumentami, gdzie nie było akordeonu i no to tak jak tango bez bandoneonu, instrument podobny, ale zresztą tanga też z Dorotą. Gramy wspólnie już od kilku lat, bo te projekty są projekty, które nie traktują o życiu Edith Piaf. To są takie okazje do odreagowania, zwłaszcza dla Doroty, która no,
ja bardzo lubię śpiewać tango, bardzo lubię i to jest też taka muzyka, w której się dużo rzeczy odkrywa. Zresztą ja mam przyjemność śpiewać tango argentyńskie z polskim tekstem Tomka Olszewskiego, znanego być może państwu właśnie z radia. Tego Tomek już napisał wspaniałe teksty. Napisał teksty żartobliwe, takie no przyjemne, które z przyjemnością śpiewam, a jak do tego się doda muzykę, która jest po prostu też ponadczasowa. Coś jest chyba wspólnego z tymi, porównując te dwie nasze płyty, na przykład Piaf po polsku i tango, jest jakiś wspólny mianownik, chociaż na przykład zestaw muzyków jest inny, ponieważ tango nagraliśmy zespołem Milonga Baltica i to jest kwartet muzyków. Mamy jeszcze Ignacego Wiśniewskiego, który gra na fortepianie i na skrzypca grał Przemysław Treszczotka.
A na płycie Tomek Siarkiewicz.
No to tanga, ale tak, czekamy na ciąg dalszy Piaf, jeśli chodzi o płyty. To luty, marzec, tak? Jakoś, czy coś pokręciłam?
Chyba później, tak? Bo potrzebujemy troszkę czasu. Będziemy przygotowywać w czasie deszczu, dzieci się nudzą, na scenę, a wtedy pewnie, no, jeżeli się da równolegle, to równolegle, ale myślę, że się nie da. Także troszeczkę późniejszą wiosną należałoby się spodziewać Piaf 2 po polsku.
W styczniu 15, 16, 17 Piaf na scenie Teatru Miejskiego. Ten drugi po kolei spektakl to będzie 150, czyli bardzo, domyślam się, uroczysty.
My będziemy już świętować w Sylwestra, w nocie.
Właśnie, 18:30. A wcześniej w Sylwestra, w nocie będzie można...
I w Sylwestra, w nocie przedstawimy, bo to trzeba przed nagraniem płyty troszkę ograć utwory. Przedstawimy też parę nowych utworów, których nie prezentowaliśmy wcześniej na koncertach.
Zapraszamy.
Oczywiście Edith Piaf.
No, ja już nic nie mówię, bo już dużo dzisiaj powiedziałem. Tak patrzę tylko jeszcze na repertuar styczniowy i widzę, że Dorota w ciągu 2 tygodni ma tak. Piaf, Otello i Biesy. Jeżeli państwu cokolwiek to mówi. Wszystkiego najlepszego.
Paweł Zagańczyk.
Dzień dobry,
akordeonista. Witam serdecznie, a już jutro, 14 grudnia, odbędzie się 8. edycja Gdańskiej Sztuki Interpretacji Muzyki Akordeonowej. I na to zapraszamy.
Bardzo jest mi miło, że o akordeonie w Radiu Gdańsk tak bardzo często się mówi w różnych audycjach. Już jutro zapraszam państwa do Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. 8 lat minęło od pierwszego koncertu. To był mój pierwszy recital dyplomowy, rok 2008, w którym po raz pierwszy jako student jeszcze Akademii Muzycznej pomyślałem, żeby wzbogacić literaturę akordeonową o jakieś nowe utwory. Myślę, że o akordeonie mówi się sporo, akordeon coraz częściej obecny jest na różnych estradach koncertowych, ale myślę, że mało kto wie, że zarówno początkujący akordeoniści w szkołach pierwszego i drugiego stopnia, czy też studenci akademii muzycznych często borykają się z takim problemem oryginalnej literatury na ten instrument. Nie mamy zbyt wielu podręczników, nie mamy zbyt wielu nowych utworów. To instrument, który nie tak dawno zagościł przecież do wyższych uczelni. Nie tak dawno świętowaliśmy 50-lecie klasy warszawskiej akordeonu przy Uniwersytecie Fryderyka Chopina. A klasa akordeonu w Gdańsku, która w tej chwili jest w rękach profesora Krzysztofa Olczaka, profesora Elżbiety Rosińskiej i również przy moim udziale jako asystenta, wyszła z taką inicjatywą, żeby tę literaturę co roku wzbogacać. Myślę, że wzięło się to z tego, że profesor Olczak jest również kompozytorem i wielokrotnie jego utwory właśnie dedykowane są dla akordeonistów. I przy pierwszej edycji między innymi był wykonany jego utwór, ale też Krzesimir Dębski, znany państwu pewnie jako twórca muzyki filmowej, dał się namówić młodemu akordeoniście na napisanie jednego utworu. To była kompozycja, którą napisał wówczas na akordeonie skrzypce, ponieważ zazwyczaj organizując Gdańską Sztukę Interpretacji Muzyki Akordeonowej rozliczałem ją z różnych stypendiów, ale dla pana Krzesimira Dębskiego niestety chyba zabrakło już tego stypendium. Powiedział wtedy, pan, jak już pan zrobi jakąś karierę, to kupi mi pan jakąś dobrą skrzynkę piwa. Jeszcze tej skrzynki nie kupiłem, ale utwór jest, on został i zarejestrowany i prawykonany na tym koncercie w 2008 roku. A w tym roku, zresztą jak co roku, zapraszam wielu różnych ciekawych wykonawców, nie tylko kompozytorów. I tak gośćmi koncertów był znany tu w Gdańsku Neo Quartet, zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej, Hevelius Brass, zespół instrumentów dętych, kwintet dęty blaszany, Orkiestra Kameralna Progres, w ubiegłym roku wiolonczelista Tadeusz Samerek, ale też przy pierwszej edycji odwiedziła nas pani Grażyna Krzanowska, to jest wdowa po Andrzeju Krzanowskim, twórcy chyba najważniejszych, przełomowych takich utworów w polskiej literaturze akordeonowej.
Próbuję sobie wyobrazić, bo wszyscy mamy skojarzenie z akordeonem, powiedzmy sobie takie bardzo może ludyczne, nie?
Jak na tym to tutaj jest... zaproszeniu plakacie, tak?
No, no tutaj to jest takie bardziej francuskie, jak powiem, otoczone takimi bąbelkami szampana czy radości, bo akordeon się nam kojarzy przede wszystkim z muzyką taką radosną, ale jednocześnie z taką, no jak to się mówiło, takie tam się mówi, że tam gra na kaloryferze, czy tam na cyi, czy tam tak.
Nadal tak jest.
Że to nie jest instrument sal koncertowych. A wydaje mi się, że to jest instrument, który ma ogromne możliwości. Jeżeli ktoś naprawdę się przykłada do gry na akordeonie, to jest w stanie wydobyć wszystko z tego instrumentu. Poza tym to jest jeden z nielicznych instrumentów, oprócz tych na pedały pompowanych organów, który oddycha. Źle mówię?
Oddycha. Jest dużo powietrza. I to powietrze, a w zasadzie jakiś taki powiew, ten akordeon wprowadza w różne koncertowe sytuacje. Jest co podsumować, proszę Państwa, bo choćby patrząc na nasze trójmiejskie środowisko akordeonowe, klasa akordeonu wykształciła bardzo wielu znakomitych absolwentów. Myślę, że części z pewnością radiosłuchaczy znany jest pan Cezary Paciorek, który aktualnie w naszej Akademii Muzycznej ma klasę akordeonu jazzowego. To ewenement w skali światowej, ale też w naszej Akademii jest to taka, można powiedzieć, nietuzinkowe i pionierskie działanie. Jest w tym momencie dwóch studentów. Oni tylko i wyłącznie studiują, proszę Państwa, jazz. My tak bardzo to dzielimy, jazz i klasyka, natomiast wydaje mi się, że bez tej klasyki tego jazzu wykonywać się nie da i te podstawy absolutnie trzeba złapać. Zresztą Cezary jest wykształconym klasycznie właśnie akordeonistą. Co do tego powszechnego przekonania, ono nadal funkcjonuje i nadal istnieje. Gdańska sztuka interpretacji polega na tym, że nowo powstałe utwory głównie muzyki współczesnej mają po pierwsze wzbogacać literaturę, po drugie pokazać właśnie inne oblicze akordeonu. Podczas tej edycji dwie kompozycje bardzo, bardzo młodego kompozytora i akordeonisty Pawła Sławińskiego. Takim założeniem koncertu jest to, żeby pokazać zarówno te funkcjonujące już w literaturze akordeonowej znakomite pozycje, ale też właśnie nowo powstałe utwory. Utwór jeszcze jeden to Michel Bayle, niemiecki kompozytor, który skomponował utwór na akordeon i taśmę. Mnóstwo w tym utworze elektroniki, różnych takich ciekawych brzmień. I odnalazłem ze sprawą profesora Olczaka utwór rumuńskiego kompozytora. To rzadko się zdarza, że w Rumunii, w kraju, którym akordeon jest właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, folkowy, ludowy, iskrzący, znalazł się kompozytor, który napisał stricte koncertowy utwór, ale z zachowaniem takiego, można powiedzieć, rytmu, metrum, które właśnie w sposób taki dla tamtego regionu jest charakterystyczny. I taka ciekawostka dla słuchaczy w tym roku, bo wydaje mi się, że grupa odbiorców koncertu jest z roku na rok coraz większa. Wprowadziłem symfonię improwizacji. To taki pomysł, który również od niedawna jest obecny w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Bardzo ważna rzecz, kiedy studenci improwizują właśnie na temat muzyki współczesnej. Ta symfonia, zdradzę tylko Państwu, będzie okraszona wizualizacjami i będzie przedstawiała historię starszej kobiety. Symfonia, a więc dzieło czteroczęściowe. W poszczególnych tych częściach prezentowane będą etapy z życia, ale zaczniemy od od narodzin tejże kobiety, ale od właśnie takiego etapu, w którym jest już stara, bardzo taka poczciwa, nobliwa pani, która patrzy przez taki pryzmat muzyki, jakiegoś takiego zadowolenia i może nawet tańca przez całe swoje życie. A więc cztery utwory, dwa prawykonania polskie, dwa prawykonania światowe, oraz symfonia improwizacji po przerwie już jutro w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Ci z Państwa, którzy chcieliby wysłuchać właśnie takiego koncertowego akordeonu, który funkcjonuje w muzyce współczesnej, jeszcze tylko dodam Państwu taką ciekawostkę, bo w ostatnim czasie w Gdańsku miała premierę opera Zygmunta Krauzego, Olimpia z Gdańska. i okazało się, że pan profesor Zygmunt Krause przemycił akordeon do partii orkiestry. Coraz częściej się zdarza, że właśnie współcześni twórcy poszukują jakiegoś nowego brzmienia i szukają takiego akordeonu. Profesor podczas prób mówił, że chodzi jedynie o ten smak, o ten kolor akordeonu. On nie ma być instrumentem wiodącym i jego partia zresztą nie była tak bardzo, bardzo skomplikowana, ale właśnie ma dodać tego koloru, tego specyficznego, można powiedzieć, bo myślę, że wielu z państwa towarzyszy ten dźwięk akordeonu i kiedy gra akordeon, nie można go pomylić z żadnym innym instrumentem.
14 grudnia o 19:00 wstęp wolny.
Wstęp wolny.
Dodać. Ratusz Staromiejski w Gdańsku, to wszyscy państwo wiedzą, gdzie to jest.
Paweł Zagańczyk, wszystko to zagra na akordeonie, tak?
Wszystko to zagram. Zobaczymy, które utwory przejdą do historii, ponieważ część z nich zamawiana właśnie na poprzednie koncerty. Gdańska Sztuka odbywa się co roku w grudniu w różnych wnętrzach, ale głównie to jest Ratusz Staromiejski. A część utworów, proszę państwa, została wydana już nakładem wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku i po prostu pofrunęła w świat. Studenci innych uczelni, ale też nie tylko polskich, ale na świecie wykonują te utwory. Także po prawykonaniach w Gdańsku te utwory gdzieś funkcjonują. Akordeon, muzyka współczesna, estrada, wizualizacje, improwizacje, troszkę światła i dobrego akordeonowego dźwięku. Zapraszamy jutro państwa do Ratusza Staromiejskiego.
Zapraszamy serdecznie. Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.